Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w środę o poranku. Dziś rozmawiam z prezesem Spółki Energetycznej Wielkopolskiej, Spółki Energetycznej ZEPAK, Piotrem Woźnym. Witam Pana serdecznie, Panie Prezesie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Będziemy oczywiście rozmawiać o atomie, także o elektrowni jądrowej w Wielkopolsce, no ale zanim to, no to tyle się przez ostatnią dobę wydarzyło, że nie mogę nie zapytać o Pańskie wrażenia. Jeszcze niedawno był Pan członkiem rządu, wiceministrem cyfryzacji, też przedsiębiorczości i technologii. Premier apeluje o powściągliwość, spokój i o to, żeby nie ulegać różnego rodzaju manipulacjom, trzymać się faktów. No i te ostatnie doniesienia z ostatnich godzin, zdaje się, pokazują, że spokój w tej sytuacji jest najważniejszy i chyba tego rzeczywiście powinniśmy się trzymać, Panie Prezesie.
To zdecydowanie. To myślę, że w takich sytuacjach, jakkolwiek groźnie by to nie wyglądało i jakkolwiek przerażające te komunikaty nie były, to myślę, że są instytucje w państwie, które są powołane do tego, żeby to wyjaśniać i wydaje mi się, że taka zasada 24 godzin, 36 godzin wstrzemięźliwości, poczekania na dokonanie ustaleń i poinformowanie opinii publicznej, co się stało, to myślę, że to jest najwłaściwsza metoda, żeby po prostu poczekać i dowiedzieć się, co się naprawdę wydarzyło.
To czekamy do 15.40, chociaż Joe Biden już zdaje się przesądził, że to nie mogą być, prawdopodobnie nie są rosyjskie rakiety, no ale zobaczymy. Kładliśmy się spać ze świadomością, że to Rosja gdzieś przekroczyła linię chyba czerwoną, która jest nieprzekraczalna.
Tak się wydawało. Nie ukrywam, że siłą rzeczy będziemy dzisiaj rozmawiać o energetyce atomowej. Pamiętajmy, że, bo myślę, że to jest ważne, żeby słuchacze też wiedzieli, że Ukraina jest trzecim co do wielkości producentem energii atomowej w Europie i pomimo tego, tej bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę, pomimo tego niezwykle brutalnego konfliktu, trzeba przyznać, że system energetyczny Ukrainy jednak działa i funkcjonuje i z żadną elektrownią atomową nic złego tam do tej pory się nie wydarzyło.
Żadna rakieta akurat tam nie uderzyła w pobliżu, chociażby w Zaporożu, prawda? To też jest symptomatyczne, że nawet Rosjanie w takiej sytuacji są precyzyjni do bólu.
To prawda.
Panie Prezesie, dobrze. No to ja Pana zapytam z taką ukrytą supozycją, bo sprawdzimy, jak po koreańsku brzmi słowo atom. Nazywa się po koreańsku, to piękne słowo, łądza. No i supozycja polega na tym, że chciałbym wiedzieć, czy Pan może zaczął się uczyć języka koreańskiego.
To znaczy, na pewno już wiem, jak toast się spełnia po koreańsku, więc zrewanżuję się, że jeżeli chcemy powiedzieć na zdrowie, to mówimy wihajo.
Natomiast tak, równie piękne słowo.
Tak, natomiast tak zupełnie poważnie, no ja jestem, powiedziałbym, niezwykle zadowolony z tego, że udało się doprowadzić tę sprawę do tego etapu, na którym jesteśmy. To było kilka miesięcy pracy, żeby złożyć takie porozumienie pomiędzy koreańską spółką, która jest gigantem, tak patrząc na to z polskiego punktu widzenia, to jest operator KHNP, to jest operator 24 elektrowni atomowych w Korei. KHNP produkuje tyle energii, ile rocznie produkuje cały system energetyczny w Polsce, także to jest podmiot tej rangi i tej wielkości. Polska Grupa Energetyczna, największa polska spółka energetyczna. No i tak jak pan redaktor zauważył, spółka energetyczna z Wielkopolski, ZEPAK, posiadająca, to już coraz poważniej wybrzmiewa, jedną z pewnie z najlepszych możliwych lokalizacji w Polsce do budowy elektrowni atomowej.
W poniedziałek potwierdzali te informacje także Koreańczycy, którzy właśnie z koncernu KHNP, którzy wizytowali Pątnów, miejsce potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej niedaleko Konina. No i z tego, co słyszę, to spodobało im się to, co tam zobaczyli.
Tak, no to Koreańczycy podchodzą do tego, myślę, że to jest bardzo ważne, że podchodzą do tego niezwykle serio. Oni bardzo mocno zaangażowali się w udział w tym konkursie organizowanym przez polski rząd na dostawcę technologii do rządowego programu energetyki jądrowej. To jak wiemy, na 2-3 dni wcześniej, przed tym, zanim myśmy podpisali ten nasz list intencyjny w Seulu, to zostało oficjalnie przez premiera Morawieckiego ogłoszone, że to Westinghouse, amerykańska technologia, będzie tą wybraną przez polski rząd. Natomiast Koreańczycy no, bardzo dużo czasu i energii spędzili na to, żeby pokazywać swoją technologię i przekonywać do niej. Także dla nich ta możliwość brania udziału w przedsięwzięciu, które jest takim przedsięwzięciem realizowanym niekonkurencyjnie obok rządowego programu energetyki jądrowej, ale z udziałem spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, no jest niezwykle ważną i ciekawą propozycją. Ja rok temu, niecały rok temu w Korei odbywały się wybory prezydenckie i jednym z głównych tematów w Korei w debacie na prezydenckiej był właśnie temat energetyki jądrowej. Urzędujący prezydent obiecywał Koreańczykom w wyborach, że za jego rządów technologie nuklearne, technologie jądrowe to będzie staną się jedną z najważniejszych nóg koreańskiego eksportu. No, także Korea jest niezwykle zdeterminowana, żeby ten projekt realizować.
To ważne, że jest ta determinacja, natomiast cały czas mamy do czynienia, z jednej strony jest list intencyjny, z drugiej strony pewne studium możliwości, które ma być opracowane do końca tego roku, z tego co czytałem, jak miałoby to technicznie wyglądać, pewnie też finansowo. No ale to cały czas są możliwości, intencje, czepiam się tych określeń, natomiast jaka jest szansa na to, żeby to się przekształciło w trwałą umowę?
Ja to absolutnie rozumiem i nie traktuję tego, bracie Barze, jako żadnego tam czepiania się ani wyzłośliwiania nad tym. To tak, ja myślę, że tak jak mówię, tu kilka miesięcy długich trwało to, żeby wszystkich aktorów tego przedsięwzięcia skłonić do udziału w nim. My jesteśmy, można powiedzieć, w tym trójkącie się poznajemy generalnie, tak? Wcześniej nigdy nic nie robiliśmy. My umówiliśmy się to do tego, że warto byłoby się bliżej poznać i zobaczyć, czy możemy zrobić coś razem, więc musimy dać sobie trochę czasu na poznanie się. Materiał, który mamy wspólnie przygotować, bo do tego się zobowiązaliśmy, nazwaliśmy sobie to raportem możliwości. Generalnie chodzi o to, żeby my jako ZEPAK świetnie znamy tę lokalizację, bo produkujemy tam energię elektryczną z węgla brunatnego. Ani PGE, ani KHNP tym bardziej na temat tej lokalizacji wiele więcej nie wie. No, Koreańczycy wiedzą tyle, że lokalizacja to została wskazana w Polskim Programie Energetyki Jądrowej jako jedna z lokalizacji pod budowę elektrowni atomowej w Polsce. Więc to, co robimy, to, co mamy zrobić teraz do końca roku, to my, Panie Boże, nie chcemy zastąpić wszystkich takich bardzo głębokich badań, które trzeba zrobić, bo to trzeba zrobić badania lokalizacyjne i badania geologiczne i przygotować bardzo kompleksowy raport dotyczący od potencjalnego wpływu tej inwestycji na środowisko. My przez najbliższe 2 miesiące koncentrujemy się nad tym, żeby zrobić sobie taką wysokopoziomową analizę, która pokaże, że no to dobrze, to mamy tę lokalizację, ta lokalizacja dysponuje takim a takim wyprowadzeniem mocy do systemu energetycznego, bo to, co jest bardzo ważne, to, co przesądza o atrakcyjności tej lokalizacji, no to my sąsiadujemy, nasza elektrownia sąsiaduje ze stacją energetyczną Polskich Sieci Energetycznych, czyli tej firmy, która rozprowadza energię po całej Polsce. Też,
czyli tak, jest gdzie to dystrybuować, jak rozumiem.
Tak jest. To jedną rzecz to wyprodukować energię, drugą wyprowadzić ją po Polsce i tutaj można powiedzieć, że Konin, Pątnów to jest jeden z takich kluczowych węzłów polskiej sieci energetycznej i to świat to jest jedno.
To jest plus, to jest na pewno wielka, wielkie aktywa po stronie Konina. Panie prezesie, ale czy pokusiłby się pan o to, żeby, cytując klasyka, w miejsce być może wstawić z pewnością powstanie elektrownia jądrowa tutaj za Misiem? Cytuję.
Ja powiem w ten sposób. Najbliższe 2 miesiące to jest praca nad tym raportem możliwości. Przyjechała do nas w ubiegłym tygodniu, odwiedziło nas 10-11, no, to takich naprawdę najbardziej topowych osób z KHNP, które przyjechał taki główny geolog z KHNP, przyjechał człowiek, który jest najwybitniejszym tam w koncernie specjalistą od wody i wszystkie inwestycje, wszystkie lokalizacje właśnie sprawdza pod kątem dostępności wody i tego, ile tej wody potrzeba, żeby schłodzić taką elektrownię. Więc ja wiem tyle, że nam determinacji na pewno nie zabraknie, bo jesteśmy w to bardzo poważnie zaangażowani. Kiedy patrzę i obserwuję to, co robi strona koreańska, to widzę, że no tutaj w ubiegłym tygodniu Konin był wizytowany przez wiceprezesa tej spółki KHNP, wiceprezesa do spraw strategii i rozwoju, czyli Ta sprawa jest w Korei wyświetlona na najwyższym możliwym poziomie.
Pan mówi, że duże tempo jest w tej chwili, że to zaczęło nabierać takiego niewiarygodnego tempa, taką wypowiedź.
Gigantycznego, więc ja nie chcę, bo ja jestem człowiekiem, który powiedziałbym, no niezwykle sobie ceni taką, znaczy ja muszę bardzo wiedzieć, że wszystko już jest praktycznie zapięte na ostatni guzik, żeby powiedzieć, że coś jest z pewnością. Ja z pewnością mogę powiedzieć, że niezwykle poważnie pracujemy nad analizą tego miejsca. Za 2 miesiące będziemy wiedzieć więcej, bo wtedy będziemy wiedzieć, ile mocy da się wyprowadzić z takiej elektrowni, ile wody potrzeba, żeby tę elektrownię schłodzić i będziemy mogli też znać odpowiedź na pytanie, której w tej chwili nie znamy i choćby mnie pan redaktor kroił, to na to nie odpowiem, ile tam można takich reaktorów zbudować. Bo właśnie po to są te 2 miesiące tych wysokopoziomowych wstępnych analiz, żeby na takie pytanie znaleźć odpowiedź.
To być może za 2 miesiące będę pytał o to, natomiast teraz trochę zapytam o to, na ile ten projekt jest biznesowy, na ile jest też publiczny, no bo teoretycznie jest on elementem tego polskiego programu atomu, polskiego programu jądrowego, no ale jest realizowany jednak głównie przez czynniki biznesowe. Chociaż słyszałem, że Skarb Państwa w jakiś pośredni sposób miałby być większościowym udziałowcem tego przedsięwzięcia. Jak to ma wyglądać od strony właśnie takiej formalnej, bo mówimy oczywiście o wstępnych założeniach. Cały czas powtarzam.
Tak. Myślę, że tak, że właśnie układając te sprawy w jakiejś takiej kolejności, to pierwsza sprawa to jest, no bo nie oszukujmy się, mówimy o inwestycjach, które są warte mnóstwo pieniędzy i też dlatego, że tak powiem, przez lata tylko i wyłącznie rządy budowały elektrownie atomowe, no bo praktycznie nie było prywatnych inwestorów, którzy byliby w stanie udźwignąć ciężar finansowania tego typu inwestycji. Więc pierwszą rzeczą jest powiedzenie sobie, ile w tym Koninie, ile w Pątnowie można zainstalować takich reaktorów. To da z kolei odpowiedź na to, jaka jest kosztochłonność tej inwestycji. Jeżeli będziemy wiedzieli, ile ta inwestycja kosztuje, no to wtedy można usiąść do... Można zacząć sobie na tej kartce rozrysowywać, kto ile miałby sfinansować w ramach tej inwestycji, bo będziemy wiedzieć, ile ta inwestycja kosztuje. I teraz ja powiedziałbym w ten sposób. My w Polsce mamy bardzo specyficzną sytuację. Ona polega na tym, że bezpieczeństwo energetyczne Polski bazuje na starych, przeterminowanych już często elektrowniach węglowych. Z drugiej strony, no, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, mamy agendę 2050, dążenie do zero emisyjności. Te wszystkie rzeczy, które są w trakcie i też obserwujemy w Polsce, no, gigantyczny jednak rozwój odnawialnych źródeł energii. To wszystko działa i funkcjonuje. Czyli tak naprawdę my jesteśmy w takiej sytuacji, w której Polska będzie potrzebować stabilnego źródła energii, stabilnych elektrowni, które będą pracowały wtedy, kiedy słońce nie będzie świecić i wiatr nie będzie wiał. No i pewnie, że tak powiem, trudno na dzień dzisiejszy znaleźć inne rozwiązanie niż elektrownie atomowe. Więc ja myślę, że przed nami generalnie w Polsce jest bardzo dużo teraz pracy nad tym i to jest też bardzo ważne, że ten nasz projekt jest zrealizowany w jakiejś takiej synergii, powiedziałbym, z tym rządowym projektem energetyki atomowej, ponieważ polskie państwo będzie musiało na bieżąco rozwiązywać te same kwestie i te same problemy, z którymi
i tak
my
ta
się
moc
paramy.
Będzie do wygenerowania konieczna, która już nieważne, czy idzie ze źródła prywatnego, czy to jest elektrownia państwowa, po prostu musi się znaleźć w polskim systemie mocy. Tak to rozumiem.
Tak,
panie prezesie, jeszcze krótko o tym, jaki to może być kop dla regionu, bo ja wiem, że wszyscy o tym mówią, wszyscy pana o to pytają, ale spotkałem się też z takimi opiniami, że ten entuzjazm jest tak duży, że może przyjdzie taki moment weryfikacji, że ludzie czekają na to jak na zbawienie. Widać zresztą, jak bardzo wzrastają te rankingi popularności atomu w Polsce. Dzisiaj cytowaliśmy na antenie świeże dane z Rzeczypospolitej. 2 lata temu 60% Polaków opowiadało się za energią czerpaną z elektrowni jądrowych. W tej chwili już 80%. To jest ogromny skok. No ale jak się to ma do regionu, do tego rzeczywistego przekształcenia? Wiem, że Koreańczycy chcą też tam sporo zainwestować. To tak, wiem, że dużo tematów rozpocząłem, ale może jednak spuentujmy to krótko, bo czasu niewiele.
To wiadomo, że znaczy tak, no, każdy, kto mniej więcej, kto troszeczkę chociaż interesuje się historią, czy tym, co dzieje się w Wielkopolsce Wschodniej, to wie, że to jest jeden z 6 regionów węglowych w Polsce, tam jest zagłębie węglowo-energetyczne. No,
i jest energia, 2024 rok.
Tak jest, kończymy w 2024 roku i to jest jasne i to jest zapowiedziane. Kończy się węgiel w odkrywkach, kończy się wsparcie dla elektrowni węglowych, więc Mamy lokalizację, która, tak jak mówię, jest genialną lokalizacją, wydaje się, pod budowę elektrowni atomowej, co przyznają, to już nie my mówimy, to wiadomo, że każda pliszka swój ogon chwali, ale w tym przypadku mówią to Koreańczycy, którzy tam przyjeżdżają, to ekspert z Międzynarodowej Energii, Agencji Energii Atomowej. Ja nie wiem, trudno mi w tej chwili powiedzieć, kiedy dokładnie tam zacznie się strumień tych wszystkich inwestycji, kiedy rozpoczną się, ale wiadomą rzeczą jest to, że proces inwestycyjny w elektrownię atomową, pewnie on trwa około 10 lat, z czego połowa mniej więcej, ja tutaj bazuję na tym, co Koreańczycy zrobili w Barakach, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie na piasku przy Zatoce Perskiej, w miejscu, gdzie nie było wcześniej nic, wybudowali 4 reaktory APR-1400. No to tamta historia, tamten proces trwał 10 lat i wiadomą rzeczą jest to, że pierwsza połowa tego okresu jest poświęcona na przygotowywanie różnego rodzaju materiałów, dokumentacji i prace przygotowawcze. Potem rusza ta praca związana z budową elektrowni.
I to już jest samym kopem przecież dla regionu, prawda?
Ponieważ... Tak jest. I każda z tych rzeczy, znaczy moim zdaniem już sama informacja, czy samo przesądzenie, że w tym miejscu powstanie elektrownia i ona zacznie być realizowana, to już, powiedziałbym, przełamuje tę taką wiszącą w tej chwili nad Koninem i Wielkopolską Wschodnią taką czarną chmurę takiej pewnej beznadziei polegającej na tym, że tam właśnie się wygasza coś, co przez lata ten region trzymało.
Panie prezesie, no to mam nadzieję, że to będą informacje, które szybko nam się będą sprawdzać i tego tempa utrzymania życzę, a nam wszystkim panu, państwu życzę dobrych informacji. Dzisiaj na pewno nam się przydadzą. Piotr Woźny, prezes ZEPAK-u, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dobrego dnia.
Do usłyszenia.